poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Dziś w naszych poznańskich historiach z Markiem Rezlerem porozmawiam o dwóch poznańskich teatrach. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Zacząć należy od Teatru Polskiego, a więc to miejsce, w którym występowała wielokrotnie pod koniec wieku XIX i na początku XX Helena Modrzejewska, ale także inne znakomitości. Teatr Polski, Naród Sobie.
Naród Sobie, z tym, że ten napis to pojawił się dopiero w okresie międzywojennym, bo kiedy teatr powstawał, nie było mowy o stawianiu takiego napisu, o akcentowaniu w ten sposób polskości tego miejsca. Powstanie Teatru Polskiego było ściśle związane z okolicznościami nasilenia germanizacji, ale związane niekoniecznie z uciskiem specjalnie społeczeństwa polskiego, tylko germanizowania, Gleichschaltungu, jeżeli mówiąc tak z niemiecka, społeczeństwa, ludności nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego. Chodziło o to, żeby zjednoczyć społeczeństwo od strony mentalnościowej. Przedtem jeszcze były jakieś wahnięcia w stosunku do ludności polskiej. Teraz już była germanizacja. Wcześniej istniał przy Placu Wolności teatr, który służył i stronie polskiej, i stronie niemieckiej. Na tym miejscu jest chociażby Arkadia obecna. No, ale w miarę upływu czasu okazuje się, że z repertuaru Polski polscy artyści byli coraz bardziej spychani na dalszy plan. W związku z tym trzeba było pomyśleć o tym, żeby znaleźć dla nich miejsce występowania, którym, powiedzmy sobie otwarcie, władze zaborcze nie będą przeszkadzać. Pojawia się wtedy idea zbudowania w Poznaniu osobnego teatru, teatru dla Polaków, teatru przez Polaków zbudowanego, zarządzanego, no i chołubionego, symbolu polskości. Naturalnie administracja niemiecka nie za bardzo się ucieszyła z takiego pomysłu. Stawiano różnego rodzaju przeszkody. W rezultacie postanowiono, że ten teatr powstanie w taki sposób, zostanie w taki sposób zbudowany, żeby nie był widoczny z głównych ulic miasta. On musi być schowany, musi być w cieniu. No i zawarto w porozumieniu, oczywiście wydano zgodę, liczono na to, że Polacy sobie z tym nie poradzą, poradzili sobie. Mianowicie hrabia Bolesław Potocki przeznaczył na cel nowobudowanego teatru swój ogród. Pieniądze ze sprzedaży tego ogrodu posłużyły do kupienia parceli, na której stanął późniejszy Teatr Polski. Ostatecznie teatr ten powstał w latach 1873-75 według projektu Stanisława Chabanowskiego. Dodajmy tego samego architekta, który był twórcą projektu wieżyczki administracyjnej Fabryki Segielskiego przy ulicy Strzeleckiej. Teatr ten od samego początku, zbudowany oczywiście w stylu neorenesansowym, był schowany w podwórzu. Miejsce było niezbyt zręczne, bo z jednej strony była dzisiejsza ulica 27 grudnia, z drugiej strony budynek prezydium policji. Więc wiadomo było, że władze pruskie będą uważnie przyglądały się temu, co tam się będzie odbywało. Z kolei kamienica, która oddzielała teatr od ulicy obecnej 27 grudnia, służyła utrzymaniu teatru. Dochody z tej kamienicy były przeznaczone na utrzymanie teatru i dlatego w latach 70., kiedy postanowiono zrobić wielką przestrzeń przed Teatrem Polskim, wyburzono dwie kamienice, które stały przed nim, naruszając w ten sposób tradycję historyczną. Gdyby ta kamienica została w dalszym ciągu, byłaby okazja do przedstawienia realiów okresu zaborczego w Poznaniu. No ale zrobiono, żeby było ładnie. No jest ładnie, ale naruszono tradycję.
Ale trochę w nienaturalny sposób jest tam przed samym Teatrem Polskim obecnym bardzo, bardzo dużo miejsca. Ta przestrzeń jest ogromna.
Tam jest dużo miejsca. No w tej chwili jest taki skwerek. Dodatkowo jeszcze jest miejsce, które pozostało po podwachu prezydium policji. Jest tam tablica pamięci osób, które straciły życie w tym budynku w czasie okupacji i zaraz po II wojnie światowej. Ale to miejsce w tej chwili nie radzi, ale kiedyś radziło bardzo swoją przestrzenią. Ono zaskakiwało. Teatr jest rzeczywiście wyeksponowany, pięknie widoczny, no ale to nie jest ten teatr, o który chodziło w okresie zaboru. On jest ładny, natomiast tradycją jest różnie.
Piękne wnętrza.
Piękne wnętrza, no oczywiście, no ten teatr jest doprowadzony do perfekcji, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. Od 1925 roku zresztą Teatr Polski, teatr, który miał swoje tradycje, jeśli chodzi o występujących artystów. W okresie międzywojennym był wielki czas państwa Bolesława i Nuny Młodzieżowskiej-Szczurkiewiczów, którzy bardzo dbali o charakter występów, które tam się odbywały. Ale dodajmy jeszcze jedno, musimy się cofnąć do roku 1919, roku nawet 18, 3-5 grudnia, kiedy w Poznaniu odbywały się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego i właśnie w Teatrze Polskim za pierwszym razem z woli dyrekcji teatru, za drugim z woli posłów na Sejm wystawiono Wesele Stanisława Wyspiańskiego, czyli sztukę, która idealnie pasowała do realiów.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Czy tak jak wyglądał na początku wieku XX w pierwszej jego dekadzie i tak jak wygląda dzisiaj? Czy są jakieś różnice? Coś się zmieniało?
Zewnętrznie prawie się nic nie zmienił teatr. Z tym, że tutaj jeszcze dodam, że ze sceny przed przedstawieniem inaugurującym Teatr Wielki w Poznaniu, czyli wtedy operę, z góry zapowiedziano, że z tej sceny nigdy nie padnie słowo polskie. Paradoks dziejów sprawił, że w 9 lat później pierwsze polskie przedstawienie, czyli Halka Stanisława Moniuszki, było zrealizowane przy użyciu, wykorzystaniu umiejętności także niemieckich muzyków, którzy uczestniczyli też w pierwszym inauguracyjnym przedstawieniu całego teatru. Nie mieliśmy tylu muzyków, którzy byli w stanie zapewnić komplet orkiestry w tym czasie. Faktem jest, że teatr ten w swojej zewnętrznej postaci jest prawie tak samo widoczny jak wtedy w 1910 roku. W dalszym ciągu są przed wejściu dwie charakterystyczne sylwetki postaci liryki i dramatu opartego o dzikie zwierzęta, czyli nawiązanie już do tego, co się w środku dzieje. I takim spięciem tych dwóch postaci jest Pegas na szczycie.
Czy Pegas ten sam, który był na początku?
Pegas jest dokładnie ten sam, z tym, że oczywiście remontowany, naprawiany. Ciekawostka o tyle, tutaj muszę powiedzieć, że aż do okresu po II wojnie światowej nikt nie odważył się tam wejść. Natomiast Kazimiera Iłakowiczówna upamiętniła postać niejakiego pana Gulczyńskiego, który w stanie wskazującym dostał się na szczyt opery, czyli gmachu Teatru Wielkiego, dosiadł Pegaza, tam wiatr go przewiał, wytrzeźwiał, narobił hałasu, oczywiście podjechała straż pożarna, ściągnęła nieszczęśnika z dachu, a on sam został uwieczniony. Jego nazwisko zostało uwiecznione w wierszu jednej z najbliższych naszych poetek. No później już sprawa była bardzo ułatwiona. Bardzo często studenci, którzy urzędowali w pobliskiej stadence Pegaza, świętowali kolejne zdane egzaminy, zaczynali sobie urządzać eskapadę na owego Pegaza. W rezultacie trzeba było posąg zdjąć, poddać remontowi, ale od tej pory już wejście tam jest, łagodnie mówiąc, utrudnione. No przy okazji jeszcze osoby, które miały tego Pegaza przed sobą, były bardzo zdziwione, że ten posąg ma nieproporcjonalnie krótkie nogi w stosunku do reszty tułowia, ale taka była metoda architektury i rzeźby już od wczesnego średniowiecza. Położenie danej rzeźby i punkt oglądania powodował odpowiednie ustawienie proporcji ciała prezentowanej postaci. I w zasadzie w tej chwili teatr, no może przydałoby się uruchomienie tych kawiarni, które były po bokach. Może by się przydało jakieś ożywienie zewnętrzne, ale teatr w zasadzie pozostał taki, jaki jest. W środku był trochę przebudowywany, bo w dwudziestoleciu międzywojennym, to był okres, który z jednej strony był wspaniały dla Teatru Wielkiego w Poznaniu, bo była tam m.in. premiera Harnasiów Karola Szymanowskiego, legendy Bałtyków Feliksa Nowowiejskiego, Walerian Bierdiajew, słynny dyrygent, miał tutaj dużo do powiedzenia. Ale z czasem sytuacja teatru zaczęła być tak nieprzyjemna, że był taki okres, gdzie było ryzyko, że teatr niestety zostanie zamknięty. Warunki materialne to uniemożliwiły. Faktem jest, że w okresie okupacji, właśnie zbieg okoliczności, w okresie okupacji nastąpił rozkwit Teatru Wielkiego. Zbudowano tam tak zwany Grosses House, budynek, który był przeznaczony jako główna reprezentacyjna sala obok Aui Uniwersyteckiej, z przedstawieniami, z operami, głównie Wagnera, gdzie czołowi dygnitarze hitlerowscy, którzy przybywali do Poznania, obowiązkowo tam się stawiali. Oczywiście trzeba było dopasować loże, oczywiście trzeba było dopasować wystrój. I właśnie okres okupacji był raczej pomyślny dla Teatru Wielkiego. Co nie przeszkadza, że zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1949 roku opera Teatr Wielki, uzyskał Stanisława Moniuszkę jako patrona i rozpoczął już systematyczną działalność i działa do chwili obecnej.
Dodajmy, że ostatnie lata dla Teatru Wielkiego były i łatwe, i niełatwe zarazem, bo ponad dwuletni remont, teraz fantastyczna akustyka, warto wypróbować, wybrać się i posłuchać, jak to brzmi, podobno tak jak na sali kinowej, ja sam się wybieram i Państwu o tym opowiem. Po dwuletnim remoncie, to są ostatnie lata historii Teatru Wielkiego, teatr jest już u siebie w gmachu pod Pegazem, a do tego budynku, a może inaczej, do dzielnicy zamkowej, bo tak można o niej powiedzieć, z panem Markiem Rezlerem będziemy wracać, bo przecież tam i Zamek Cesarski, i przed wojną Pomnik Wdzięczności, i budynki uniwersyteckie, także w to miejsce, gdzie zlokalizowany jest Teatr Wielki, przy parku, będziemy wracać.
Forum Cesarskie, dawne Forum Cesarskie, to jest miejsce, w którym można wielokrotnie mówić, wyjaśniać, tłumaczyć i stale wracać, i zawsze znajdzie się tam coś ciekawego.
Mówił Marek Rezler, Jacek Butlewski, dziękuję, do usłyszenia.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.